programie Szlachetne Zdrowie wita Państwa Wojciech Brakowiecki. Dobry wieczór. Witam też w studiu mojego gościa Karolina Szczygieł, pracownia dietetyki klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Wakacje powoli się kończą. To był czas luzu, beztroski, jedzenia bardzo różnych rzeczy, często niezdrowych.
Tak, na pewno częściej niż w tym czasie pozawakacyjnym, bo gdzieś tam jednak taki wakacyjny luz, ciepło, urlop, no, powodują to, że jemy troszeczkę inaczej niż zwykle, bo nie mamy takiego stałego rytmu, który towarzyszy nam na co dzień.
Ten program będzie o jedzeniu, bo tak sobie pomyślałem, bo niebawem wrócimy w ten zwyczajowy rytm pracy, nauki w szkole, na studiach. I znowu pewnie wiele osób zastanawia się albo stawia sobie cele. No teraz już od września czy października na pewno zacznę. Ale to wcale nie jest taka prosta i łatwa sprawa zacząć.
To nie jest taka prosta sprawa, a z drugiej strony takie punkty odcięcia, od których chcemy zaczynać, no zdarzają nam się, umówmy się, kilka razy do roku i nie zawsze z większymi sukcesami. Myślę sobie, że to wcale nie jest dobrze pomyśleć sobie, zacznę od poniedziałku, zacznę od jutra, zacznę od października, września czy kiedykolwiek. Tak naprawdę właściwie mogę zacząć dzisiaj, tak? Mogę zacząć teraz, w tym momencie, wprowadzać jakieś niewielkie zmiany. Zdrowe żywienie, prawidłowe żywienie to nie jest taka historia 0-1, tak? Jem albo bardzo dobrze, albo bardzo źle. Jem w porządku, jem prawidłowo, z pewnymi, nie chcę też powiedzieć wykroczeniami, grzechami, bo to absolutnie nie są dobre słowa, jak mówimy o jedzeniu i o żywieniu, ale z pewnymi większymi przyjemnościami jedzeniowymi, które mają nam towarzyszyć, bo jedzenie jest przyjemnością i ma być przyjemnością.
No dobrze, ale żeby tę przyjemność sobie dostarczać bez skutków ubocznych, tych, które będą powodowały naszą większą wagę, bądź tych, które będą powodowały to, że ten bilans energetyczny jednak będzie in minus.
20 na 80, czyli 80 takich dobrych produktów. No, zdrowych produktów to nie jest dobre słowo. Prawidłowo zbilansowanych posiłków i 20% takich rzeczy, które się no, nie mieszczą w zasadach prawidłowego żywienia, to myślę, że jest takie najlepsze rozwiązanie.
No dobrze, powiedziała pani, że to nie jest taki do końca dobry pomysł, żeby zacząć od, nie wiem, dzisiaj, jutra, poniedziałku, ale żeby zacząć, to co trzeba sobie rozpisać, bardzo szczegółowy plan tego, jak powinniśmy się prawidłowo odżywiać, zacząć od wizyty u dietetyka?
To oczywiście byłaby najlepsza opcja. Tak, dlatego że dietetyk pozwoli, czy wizyta u dietetyka pozwoli nam bardzo dobrze zbilansować dietę, bo dostosuje nasz sposób żywienia do naszej płci, wieku, poziomu aktywności fizycznej, typu wykonywanej pracy, oczywiście do chorób współistniejących. Natomiast oczywiście możemy też próbować sami, tak, wprowadzać pewne zmiany. Przy czym, jeżeli chorób współistniejących jest dużo, to radziłabym jednak chociaż jedną wizytę u dietetyka, która pozwoli gdzieś tam wskazać kierunek tych zmian, które powinniśmy wprowadzić.
Do wątku chorób i odżywiania jeszcze wrócimy, pozwoli pani w dalszej części naszej rozmowy, ale wspomniała pani o tym bilansie, o tej wizycie u dietetyka, który dostosuje naszą dietę do naszej aktywności, bo to jest właśnie chyba główny punkt wyjścia, od którego powinniśmy zacząć.
Tak, zastanowienie się nad naszym faktycznym zapotrzebowaniem, najpierw energetycznym, a później rozkładem tej energii na poszczególne składniki odżywcze. No to jest taki punkt zero, od którego faktycznie wyjść powinniśmy. Jest wiele czynników, które na to nasze zapotrzebowanie energetyczne będą wpływać. Tak jak wspominałam, na pewno to jest wiek. Na pewno to jest płeć, na pewno to jest stan fizjologiczny, to się tyczy kobiet, które jeżeli karmią bądź są w ciąży, to oczywiście też mają inne zapotrzebowanie energetyczne. To jest nasz, tak mówiąc mocno w cudzysłowie, rozmiar, czyli nasza wyjściowa masa ciała i nasz wzrost i nasz poziom aktywności życiowej, aktywności fizycznej.
Tak się zastanawiam, czy dieta musi być rygorystyczna albo te wytyczne, które dostaniemy od dietetyka, muszą być takie rygorystyczne, bo zaraz możemy rozbić się o rafy, a przynajmniej część się rozbija, bo tak, tego nie lubię, tamtego to w ogóle do ust nie biorę. Coś innego z posiłków omijam w ogóle szerokim łukiem, a dietetyk każe.
Dobry dietetyk nie każe jeść tych produktów, które nie lubimy. Tak, po to jest wstępna wizyta, po to jest wywiad żywieniowy, żeby dostosować sposób żywienia do pacjenta czy do klienta. My raczej w dietetyce się posługujemy tym pojęciem pacjent. Jeżeli czegoś nie lubimy, powinniśmy to zgłosić. Oczywiście fajnie jest, jeżeli podczas współpracy z dietetykiem wprowadzimy nowe produkty, wprowadzimy nowe posiłki. Dietetyk pomoże zaplanować czy wprowadzić jakieś nowe pomysły na przygotowanie posiłków, to jak najbardziej tak. Natomiast jeżeli z jakichkolwiek powodów jakiekolwiek produkty odrzucamy, to ich w diecie być nie powinno.
Przyznam szczerze, że nie do końca mnie pani przekonała, szczególnie jako mężczyznę, bo mężczyźni chyba niespecjalnie, nie chcą uogólniać, niespecjalnie lubią przebywać w kuchni i na przykład przygotowywać sobie posiłki, które pewnie dietetyk wskaże, czy to gotować, czy usmażyć, czy na parze zrobić, tu długo by wymieniać. To jest po prostu czasochłonne, a mężczyźni tego nie lubią.
Czy to jest czasochłonne? To nie musi być czasochłonne. Na pewno ja też nie chcę powiedzieć, że jakby ta zmiana diety obejdzie się bez zmiany, bo to jest absolutnie niemożliwe i pewnie jakąś część czasu będziemy musieli poświęcić na przygotowanie tych nowych posiłków. No, nie da się zmienić niczego bez jakichkolwiek zmian w sposobie przygotowania posiłków, w wyborze produktów, które kupujemy. Natomiast również, jeżeli zależy nam na tym, żeby dieta była szybka, łatwa w przygotowaniu, to jak najbardziej dobry dietetyk taką dietę zaplanuje.
Ależ pani ciekawy wątek poruszyła. Wybór produktów. Kupujemy najczęściej to, co mamy pod ręką.
Tak, no i szczęśliwie mamy teraz dobry sezon, tak, gdzie mamy bardzo dużo warzyw, owoców, te rzeczy są smaczne, cenowo też są dla nas dostępne. Natomiast później w jakby dalszej części roku, a mówimy o październiku, o listopadzie, tak, szykujemy się na te zmiany na jesień, no jest tych produktów faktycznie mniej. Natomiast sezonowość, taka lokalna dostępność, to na pewno jest dobry klucz do tego, żeby wybierać produkty.
No dobrze, a taki przykład tego, jak powinna wyglądać codzienna dieta. Ja wiem, że mówiła pani o tym już wielokrotnie, że wiek, że waga, że płeć, że to musi być dostosowane. Ten najważniejszy posiłek, to slogan chyba stary jak świat, najważniejsze jest śniadanie.
Śniadanie. Może i tak, może i powinno być najważniejsze, natomiast no jednak ta indywidualizacja zaleceń to jest to, co jakby w dietetyce jest teraz normą i do czego powinniśmy dążyć. Musimy wziąć pod uwagę przede wszystkim, już abstrahując od tych czynników takich typowo fizycznych, o których wspominałam, po prostu nasz styl życia. Bo jeżeli te zmiany nie będą dla nas, zaplanujemy coś, to o czym pan wcześniej wspominał, tak? Czyli dla kogoś, kto nie lubi gotować, przygotowanie każdego posiłku, które trwa pół godziny czy godzinę, dla kogoś, kto, strzelam, nie lubi papryki dzień, tak, gdzie ten produkt się powtarza kilka razy, to się absolutnie nie uda.
Inna sprawa, inny rozdział to jest zbilansowanie takiej diety dla dzieci. To jest niestety bardzo poważny problem, że ogromna część dzieci, i to w bardzo młodym wieku, już ma nadwagę, bądź odwrotnie. Pomimo tego, że jedzą dużo, a i niezdrowo, są chudzi jak przysłowiowy patyk.
To jest bardzo duży problem. To są takie naczynia połączone, tak? Bo z jednej strony zła, nieprawidłowa dieta dzieci wynika z nieprawidłowej diety dorosłych, bo przejmują te nawyki. Z drugiej strony, no jak od początku życia mamy nieprawidłowe nawyki, to trudno oczekiwać, żebyśmy jako dorośli mieli prawidłowe nawyki. Więc ten moment zmiany w okresie dzieciństwa, albo przywartościowanie sposobu żywienia w momencie, kiedy dziecko pojawia się w rodzinie, bo to jest bardzo często taki moment, kiedy rodzice się zastanawiają, jak my możemy jeść lepiej, żeby nasze dziecko jadło lepiej, to na pewno też jest moment, kiedy warto z dietetykiem porozmawiać. Natomiast wracając do do dzieci i do sposobu żywienia dzieci, faktycznie tych błędów żywieniowych, które obserwujemy, jest bardzo dużo. No tutaj od zbyt wysokiego bilansu energetycznego po zbyt dużą ilość przekąsek, omijanie posiłków, dużą ilość fast foodów, słodyczy, gazowanych napojów w diecie. No faktycznie to są takie rzeczy, które zauważamy i nad którymi populacyjnie z dziećmi chcemy pracować.
Co powinno znajdować się w diecie na pewno? Co powinno być obowiązkowym punktem i dorosłych, i dzieci?
Warzywa. To jest taki punkt wyjścia, który musi być. Właściwie niezależnie od wszystkich innych czynników, tak? Mówimy o grupie produktów. Część będzie dozwolona, przeciwwskazana w danych jednostkach chorobowych oczywiście. Jeżeli chodzi o dzieci, no to tutaj mocno bierzemy pod uwagę preferencje żywieniowe, tak? To jest taka grupa, w którą trudno jest namówić do produktów, których nie lubią.
Szczególnie wymagająca grupa.
Bardzo, tak. Natomiast też dająca bardzo dużą satysfakcję, jak uda się zmienić pewne rzeczy w sposobie żywienia. Ale tak, no warzywa to jest taki punkt konieczny każdego dnia, który powinniśmy zjadać. Plus owoce, natomiast one w trochę mniejszej ilości jednak niż warzywa.
A co powinno znaleźć się w drugim śniadaniu dziecka? Albo może zacznijmy od tego pierwszego, pierwsze i drugie, bo ja jestem z tego pokolenia, którym babcia albo mama do szkoły pakowała kanapkę.
No, pierwsze śniadanie to chciałoby się powiedzieć, że tak naprawdę powinno być. Jak już jest, to jest pewien sukces, patrząc na sposób żywienia polskich dzieci. Bo ten pośpiech poranny bardzo często powoduje, że gdzieś nam umyka to śniadanie. Natomiast z czego powinno się składać dobre śniadanie? Z białka, z tłuszczu i z węglowodanów. Co mam na myśli? Jeżeli chodzi o węglowodany, to powinna być taka podstawa. One warunkują prawidłowe funkcjonowanie centralnego układu nerwowego, no więc żeby dziecko dobrze myślało, dobrze funkcjonowało w ciągu dnia, gdzieś tam w czasie szkoły, no to jak najbardziej tych węglowodanów na start powinniśmy mu dostarczyć.
I te węglowodany w jakiej formie na przykład?
Na przykład w dobrej jakości płatkach śniadaniowych, w płatkach owsianych, czy nawet w słodkich, czy lekko słodkich płatkach pełnoziarnistych. Jest teraz na rynku naprawdę dużo dobrych produktów, które można wybrać. To może być też po prostu kromka chleba, jakieś inne pieczywo, które dziecko lubi. Druga część posiłku to powinien być niewielki dodatek tłuszczu. Idealnie by było, jak to by były niezbędne, nienasycone kwasy tłuszczowe, czyli na przykład orzechy. To może być też dobrej jakości olej roślinny. No to wszystko da się wkomponować na przykład w te płatki dalej śniadaniowe, tak? W jakąś postać owsianki, czy znowu kanapki posmarowanej masłem z dodatkiem na przykład dobrej jakości wędliny, nabiału, bo nabiał to też jest taka grupa produktów, która w diecie dzieci powinna być, jeżeli nie mamy do czynienia z alergiami pokarmowymi bądź nietolerancjami. No bo to grupa, gdzie bardzo walczymy o odpowiednią podaż wapnia, a nie ma lepszego źródła niż produkty mleczne.
Zmusza mnie pani jako, żebyśmy wrócili jednak na moment do tej jakości żywienia, bo często robiąc zakupy, wrzucamy po prostu do koszyka czy wózka to, co jest tańsze, niekoniecznie pewnie od razu dobrej jakości i często nie zdając sobie sprawy z tego, jak to, co kupujemy, jest nasycone wszelkiego rodzaju dodatkami, które chyba niekoniecznie są dobre dla naszego zdrowia i niekoniecznie chyba zdajemy sobie sprawę z tego, jak często producenci nie do końca chyba uczciwie oferują nam to, albo piszą na etykiecie to, co rzeczywiście w produkcie się znajduje.
Nie zawsze cena jest wyznacznikiem dobrego produktu, chociaż faktycznie w zdecydowanej większości tak jest. Natomiast jeżeli chodzi o składy produktów, czy o wybór konkretnego produktu, porównanie tych produktów, które są w sklepach, nie ma innej opcji niż czytanie składów. Tak, po prostu musimy nauczyć się czytania etykiet i czytania składów. Musimy też rozróżnić dwie rzeczy, to znaczy to, co zwykle jest na froncie opakowania, co jest pewnego rodzaju oświadczeniem zdrowotnym bądź oświadczeniem żywieniowym, gdzie, no umówmy się, producent może zaznaczyć różne rzeczy, tak, bardzo często niezgodne z prawdą bądź mijające się z prawdą, nawiązujące do prawdy, niekoniecznie w 100% prawdziwe. I tam na przykład zobaczymy, że coś, co jest słodkie i składa się tylko z nasyconych kwasów tłuszczowych i cukru, jest bardzo dobrym pomysłem na pożywne śniadanie dla dzieci. Natomiast wszystko to, co jest zwykle z tyłu opakowania, małym drukiem napisane jako skład, jest jak najbardziej oświadczeniem prawdziwym. To znaczy, to podlega karze grzywny w momencie, kiedy producent zaznaczyłby nieprawidłowy skład. Główna zasada czytania składów jest taka, że te produkty, te składniki, które są na początku, to są składniki, które dominują, czyli są zaznaczane w kolejności zależnie od ilości, które znajdują się w składzie. Czy dodatki do żywności są zawsze złe? Nie, nie zawsze. Natomiast jeżeli miałabym wybór dokładnie takiego samego produktu, na przykład serka wiejskiego, który ma krótki skład i tego, który ma długi skład, a na końcu tego składu są dodatki do żywności, to oczywiście wybrałabym zawsze ten pierwszy.
Co powinniśmy na pewno wyeliminować z takiego składu? Na co powinniśmy zwracać uwagę? Co powinniśmy omijać?
W żadnym produkcie spożywczym nie znajdziemy składnika trującego w cudzysłowie, tak? Natomiast są pewne składniki, które powinniśmy bardzo mocno w diecie ograniczać. Jakby udało nam się je wykluczyć, to oczywiście również bardzo dobrze. I są to na pewno tłuszcze typu trans, czyli tak zwane utwardzone tłuszcze roślinne, które są mocno miażdżycorodne i które nie dają żadnej dodatkowej wartości oprócz wartości energetycznej. Wszystkie produkty, które mają w swoim składzie utwardzony olej roślinny, typu przekąski, jakieś słone, typu krakersy, chipsy i tak dalej, to na pewno nie są produkty, które powinny się w naszej codziennej diecie znaleźć. Myślę, że cukier jako taki cukier sam w sobie, czysta sacharoza, też nie jest produktem, który powinniśmy polecać, bo no, oprócz przyjemności słodkiego smaku nie niesie za sobą żadnej absolutnie wartości odżywczej.
Drugim biegu nie jest sól?
Jest, no jest, niestety jest. To wszystko to, co jest nośnikiem smaku, tak, i co daje nam przyjemność ze spożywania czy wybierania pewnych produktów. Natomiast możemy te produkty jak najbardziej ograniczyć i te smaki też zmienić. To znaczy, jeżeli spróbujemy przez 2-3 tygodnie nie jeść w ogóle albo bardzo mocno ograniczyć słodki i słony smak, to smak też się zmienia i te preferencje żywieniowe też będą już inne.
I na koniec ten wątek, który już również pojawił się w pani wypowiedzi, chorób współistniejących, i mamy tego cały szereg i na pewno osobnej audycji by na to nie wystarczyło, bo to są i choroby nowotworowe, i cukrzyca, i choroby z nadciśnieniem. To wszystko dieta powinna być konsultowana z lekarzem, z dietetykiem? Na co powinny takie osoby zwracać uwagę? O co powinny pytać?
Myślę, że konsultacja z dietetykiem przy jakiejkolwiek jednostce chorobowej to jest najlepszy pomysł, dlatego że to jest jeden z elementów leczenia, równoważny z leczeniem farmakologicznym, czasem nawet w wybranych jednostkach chorobowych zdecydowanie ważniejszy. Nie da się powiedzieć czy omówić jakby sposobu żywienia w każdej jednostce chorobowej w tak krótkim czasie, bo to są godziny rozmów i rozważania na temat właściwie każdej grupy chorób. W związku z tym no, konsultacja, poszukiwanie dietetyka, który zajmuje się dietetyką kliniczną, czasem nawet w takiej wąskiej specjalności na wybranych jednostek chorobowych czy grupy chorób, to jest jak najbardziej dobry pomysł.
Jest to o tyle istotne, że osoby właśnie przewlekle chore no, tej energii muszą sobie dostarczać w odpowiedni sposób, odpowiedniej jakości.
Tak, tutaj mniej ważne niż samo zapotrzebowanie energetyczne najczęściej jest zapotrzebowanie na składniki odżywcze, tak? Czyli zmiana rozkładu zapotrzebowania na te wspomniane wcześniej białka, tłuszcze, węglowodany, być może ograniczenie jakiegoś konkretnego składnika odżywczego, być może eksponowanie jakiegoś wybranego składnika odżywczego. Może to witaminy, może to składniki mineralne. Tutaj szereg różnych zmian, które będziemy wprowadzać. Natomiast warto też może nawiązać do tego, bo wspominaliśmy o masie ciała, że jest szereg jednostek chorobowych, które właściwie wynikają z tego, że mamy nadmierną masę ciała, bądź mamy niedowagę, bądź te zmiany i nieprawidłowości w masie ciała będą z tych jednostek chorobowych wynikały. I tutaj bardzo często sama zmiana kaloryczności i tego sposobu odżywiania na poziomie bilansu energetycznego też będzie dawała bardzo dobry efekt.
I o tym warto pamiętać.
Tak jest.
Ale to temat na osobną rozmowę, na którą już w tej chwili panią zapraszam.
Bardzo serdecznie dziękuję.
Ale to w niedalekiej, mam nadzieję, przyszłości. Karolina Szczygieł z pracowni dietetyki klinicznej Uniwersytetu Medycznego była gościem Polskiego Radia Lublin. Dziękuję pani pięknie.
Dziękuję bardzo.
Dobranoc.
Dobranoc.